Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież ponownie zwraca uwagę na katastrofę humanitarną, jaka rozgrywa się w dżungli Darien na granicy Kolumbii i Panamy. Przechodzą tamtędy migranci i uchodźcy z Ameryki Południowej. Przyłączmy się do wołania Haitańczyków, aby ich głos został usłyszany na ziemi i w niebie, apelują członkowie Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, zachęcając wiernych do podjęcia jutro specjalnego postu i modlitwy w intencji cierpiącego kraju. Gdy pytam żołnierzy, czego wam chłopaki potrzeba, modlitwy, ojcze, odpowiadają. Tak o wciąż istniejących, także na froncie, potrzebach duchowych obrońców Ukrainy opowiada ojciec Witalij Nowak. 21 marca wita państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież ponownie zwraca uwagę na katastrofę humanitarną, jaka rozgrywa się w dżungli Darien. Jest ona położona na granicy Kolumbii i Panamy. Z tego względu stanowi nieodzowny etap drogi dla migrantów, którzy z Ameryki Łacińskiej chcą się przedostać do USA. Papież skierował w tej sprawie przesłanie do biskupów Kolumbii, Kostaryki i Panamy, a także napisał osobisty list do samych migrantów, którym udało się dotrzeć do Panamy. Nie zapominajcie o swojej ludzkiej godności. Nie bójcie się patrzeć innym w oczy. Jesteście dziećmi Boga, podkreślił w tym drugim piśmie Ojciec Święty.
Przesmyk Darien liczy 256 kilometrów. Jego przebycie jest niezwykle trudne. Na migrantów czekają tam nie tylko niebezpieczeństwa wynikające z ekstremalnych warunków naturalnych, ale także ryzyko wpadnięcia w ręce gangów. Tym niemniej, jak podają władze Panamy, w ubiegłym roku na podjęcie tej ryzykownej drogi zdecydowało się ponad 500 000 osób. Chodzi głównie o obywateli Kolumbii, Haiti, Ekwadoru i Wenezueli. Ci, którym udaje się przeżyć, znajdują schronienie w ośrodku recepcyjnym w Panamie i to właśnie do przebywających tam migrantów papież postanowił napisać krótki list. Przypomina w nim, że on również jest synem migrantów, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Były chwile, wspomina Franciszek, kiedy zostali bez niczego i nawet głodowali, z pustymi rękami, ale z sercami pełnymi nadziei. Zwracając się do zmierzających do USA Latynosów, Ojciec Święty dodaje: nie bójcie się patrzeć innym w oczy, ponieważ nie jesteście odrzuceni, ale jesteście częścią rodziny ludzkiej i rodziny dzieci Bożych. I dziękuję wam za to, że jesteście. Niech Jezus wam błogosławi, a Święta Dziewica czuwa nad wami. Papież podziękował też biskupom i kapłanom, którzy w jego imieniu opiekują się migrantami. Zauważył, iż są oni obliczem Matki Kościoła idącej ze swymi synami i córkami, odkrywając w nich oblicze Chrystusa i, podobnie jak Weronika, z czułością przynoszącej ulgę oraz nadzieję na Via Crucis migracji.
Z sercem pełnym nadziei wystosował Franciszek przesłanie do uczestników 6. Brazylijskiego Tygodnia Społecznego, zorganizowanego przez Episkopat pod hasłem Brazylia, jakiej chcemy, dobre życie narodów. Ojciec Święty podkreślił w tekście: pragnę zapewnić o mojej bliskości i modlitwie w intencji sprawnego przebiegu spotkania oraz jego owoców.
Od swej pierwszej edycji w 1991 roku Brazylijski Tydzień Społeczny zaproponował się jako droga Kościoła wychodzącego, zaangażowanego w burzenie murów odrzucenia i obojętności, towarzysząc najbiedniejszym oraz najbardziej pozbawionym podstawowych praw w ich walce o ziemię, mieszkanie czy pracę, zauważył papież. Wskazał następnie, że to nie koniec zasięgu inicjatywy. Ponadto proponuje nową, bardziej solidarną gospodarkę i ożywienie wartości demokratycznych, które pomagają budować społeczeństwo, gdzie istnieje prawdziwy, powszechny udział w procesach decyzyjnych w kraju. Opisawszy takie postawy, Ojciec Święty wyznał: serdecznie dziękuję za to zaangażowanie, a także za promowanie wraz z młodzieżą Brazylii ekonomii Klary i Franciszka. Papież wyraził również nadzieję, że organicznie związane z Brazylijskim Tygodniem Społecznym Zgromadzenie dla Życia przyniesie obfite owoce na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym, jak mówi tegoroczna kampania braterstwa, żyje się powszechnym braterstwem i przyjaźnią społeczną. Franciszek zaznaczył następnie pod koniec przesłania: w takim sensie spróbujmy dostrzec w ludziach zmuszonych do życia w nędzy z powodu niesprawiedliwości społecznej oblicze Jezusa wzywającego, abyśmy nie pozostawali obojętni, ponieważ, jak On sam powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
Przyłączmy się do wołania Haitańczyków, aby ich głos został usłyszany na ziemi i w niebie, apelują członkowie Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Hierarchowie wzywają wiernych z całego regionu, aby jutro, w piątek, podjęli specjalny post i modlitwę w intencji cierpiącego kraju. Wobec ataków gangów na stolicę, Ariel Henry, tamtejszy prezydent i premier, ogłosił, iż zrezygnuje z urzędów po uformowaniu się przejściowych władz, ale nie powstrzymało to fali przemocy.
Wiemy, że rozwiązanie nie leży bezpośrednio w naszych rękach i że wymaga ono odwagi oraz determinacji mężczyzn i kobiet posiadających krajową, a także międzynarodową władzę decyzyjną. Jesteśmy jednak przekonani o sile i mocy modlitwy, czytamy w przesłaniu biskupów Celamu na jutrzejszy dzień. Zachęcają, by w taki sposób nie tylko zanieść Bogu cierpienie karaibskiego narodu, ale również zwrócić uwagę świata na rozgrywającą się tragedię. Hierarchowie podkreślają, że ich kościoły muszą zachować się jak bliźni w stosunku do Haitańczyków. Co więcej, w rozdzieranym przemocą narodzie ukazuje się krzyż samego Jezusa. W obecnym czasie Wielkiego Postu oblicze cierpiącego Chrystusa jest widoczne w ponad 3 milionach dzieci potrzebujących pomocy humanitarnej, w 362 tysiącach przesiedleńców wewnętrznych, w ponad połowie ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa i ze średnią długością życia wynoszącą zaledwie 64 lata, w tych, którzy stracili swoje rodziny i przyjaciół w wyniku przemocy, w kobietach, które każdego dnia cierpią z powodu łamania ich podstawowych praw oraz w tych, którzy nie mają minimalnych warunków do godnego życia, czytamy w przesłaniu.
Zwracając uwagę, iż ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem w wielu wspólnotach obchodzi się reflektując szczególnie nad postawą Maryi pod krzyżem, biskupi dodają jeszcze: to właśnie Maryja łączy się z boleściami swojego Syna. To Maryja opłakuje dziś swojego Syna w obliczu Haitańczyków ukrzyżowanych przez nędzę i przemoc. Do niej, Matki Czułości i Miłosierdzia, zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo, żeby nasi bracia i siostry mogli wkrótce cieszyć się pełnią życia.
Tymczasem na samym Haiti miejscowi biskupi w poniedziałek odnieśli się do kwestii tworzenia Rady Przejściowej, mającej doprowadzić do wyboru nowego, tymczasowego premiera i prezydenta. Organ jeszcze nie powstał z racji kłótni i niezgody między instytucjami, które powinny go wyłonić. Hierarchowie zaznaczyli, że Kościół nie przyłączy się bezpośrednio do tej inicjatywy, ale wyrazili też nadzieję, iż trwające rozmowy doprowadzą do prawdziwie integracyjnego i trwałego porozumienia patriotycznego w interesie wszystkich Haitańczyków, którzy dążą do pokoju. Równocześnie miejscowi biskupi ponownie apelowali o położenie kresu rozdzierającemu kraj chaosowi. Zauważyli, że obecna tragedia poważnie wstrzymuje jakikolwiek rozwój na karaibskiej wyspie. Marzenie o kraju wolnym od przemocy zmusza nas do podniesienia głosu, aby domagać się położenia kresu aktom, które mają na celu sprowadzenie Haiti do gruzów i popiołów, wskazali miejscowi biskupi.
We Włoszech przełamywane są stopniowo stereotypy i uprzedzenia względem osób z zespołem Downa. To przede wszystkim zasługa samych rodzin, ich inicjatyw i zakładanych przez nie stowarzyszeń, które pokazują, że obecność ludzi dotkniętych tym upośledzeniem wnosi wiele wspaniałych wartości, mówi Radiu Watykańskiemu Gianfranco Salvini, przewodniczący włoskiego stowarzyszenia osób z zespołem Downa. Dziś przypada Światowy Dzień poświęcony tym właśnie osobom. We Włoszech rodzi się z tą wadą 1 na 1200 dzieci. Wielu innym nie daje się jednak szansy przyjść na świat, ponieważ są likwidowane w łonie matki w ramach aborcji eugenicznej. Dlatego, jak podkreśla Salvini, wielkie znaczenie ma dzisiaj kampania informacyjna, również z myślą o rodzicach, którzy dowiadują się, że u ich dziecka zdiagnozowano zespół Downa.
Staramy się pokazać, że te osoby nie tylko wymagają naszej pomocy, ale one same mogą również pomagać innym. Z ludzi korzystających z pomocy społecznej mogą stać się tymi, którzy pomagają społeczeństwu. Ale aby tak było, potrzeba widzieć w każdym przede wszystkim osobę, a nie jego kondycję. Bo tylko w ten sposób można odkryć walory danej jednostki, to co może ona dać z siebie, co może zrobić dla innych. Na miarę swych możliwości, oczywiście, bo każdy z nas ma swoje ograniczenia, zarówno my, jak i osoby z zespołem Downa. Ale w ostatnich dziesięcioleciach osoby te podejmują pracę, uczą się niezależności, łączą się w pary, chcą żyć samodzielnie. Wykonano na tym polu dużo pracy. Społeczeństwo reaguje na to bardzo dobrze. Teraz ważna jest informacja. Nad tym pracujemy, ponieważ nadal utrzymują się stereotypy, a to rodzi uprzedzenia. Chodzi o to, by ci ludzie w sposób godny zintegrowali się ze społeczeństwem, nie ze względu na ich kondycję, ale z szacunkiem dla ich możliwości jako osób.
Jesteśmy ciałem i duszą. Tak jak ciało ma swoje potrzeby, tak i dusza. A dotyczy to także żołnierzy na froncie. Na takie realności wskazuje ojciec Witalij Nowak, członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, który posługuje obecnie głównie w Odessie. Duchowny jeździ często do wojskowych broniących jego napadniętej przez Rosję ojczyzny. Opisuje te kwestie w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Zakonnik uważa, iż udało mu się zorganizować wsparcie duchowe dla żołnierzy w całkiem wydajny sposób.
Bogu dziękuję, ja był szczęśliwy.
Dzięki Bogu byłem szczęśliwy, że moi koledzy ze Słowacji, księża, złożyli się i zdołałem zrobić taką mobilną kaplicę świętego Michała Archanioła. W niej jako kapelan wojskowy odwiedzam chłopaków na całej linii frontu, gdzie znajdują się nasi wierni z naszych wspólnot, bo ludzie, którzy przychodzili do kościoła w każdą niedzielę, w każde święto, tu w swoich miejscowościach, również tam na froncie tęsknią za tymi sakramentami, a nie zawsze jest kapelan w każdej jednostce czy batalionie. Więc staram się odwiedzić chłopaków tak raz w miesiącu, niezależnie od tego, czy chodzi o okolice Kupiańska czy Łymanu. Rozmawiamy, spotykamy się, modlimy się, spowiadamy i udzielamy komunii. Ta kaplica zapewnia taką możliwość, ponieważ jest mobilna i zamknięta.
Ta kaplica daje taką możliwość, to muszę ona mobilna, ona zakryta.
Misjonarz świętego Wincentego a Paulo dodaje również, iż oczywiście długa wojna pozostawia po sobie ślad wśród obrońców, ale ostatecznie nie dają się oni pokonać zniechęceniu.
Z tymi chłopcami, do jakich ja jeżdżę, to naszymi katolikami...
U tych chłopaków, do których jeżdżę, czyli u naszych katolików, znajdujących się na froncie, jest duch, jest zapał. Tak, pojawia się zmęczenie, ale oni wiedzą, dlaczego tam przebywają. Walczą i wiedzą, o co walczą, dlaczego walczą i pozostają umotywowani. To znaczy, nie dostrzegłem zupełnego wypalenia lub rozpaczy, choć tak, są straty, jest ból, bo to wojna. Ale gdy ich pytam, czego wam, chłopaki, potrzeba, modlitwy, ojcze, odpowiadają. Ale co wam przywieźć, mówię. Przyjdź i pomódl się, słyszę. I moje wizyty u chłopaków stanowią taki rodzaj posługi duszpasterskiej, w której nie przychodzę, aby przynieść coś materialnego, ale aby być z nimi, aby się modlić. I kiedyś jeden mi wyznał, ja nie wiem, jakim cudem powiedział, ale do wojny nigdy nie byłem zbyt religijny, a teraz bardzo się takim stałem. Ja wierzę. Bo kiedy 5 granatów trafia w blindaż nad twoim okopem, a ty wychodzisz z tego żywy i zdrowy, to nie wiem, jak inaczej to nazwać niż cudem. Podobnie, gdy na przykład wracają na pozycję, a inni ich pytają, jak to, wy dostaliście się stamtąd, bo nikt już nawet na nich nie czekał.
Jak nie cudo, tak? Kiedy wracają się na pozycję, a mówią, że wy wyszli z ich tam, że nikt nawet ich nie oczekiwał.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.